Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i dzisiaj mamy dla was kolejny odcinek komiksowy i pomówimy w nim m.in. na temat, który w sumie Radek zaproponował nam już bardzo dawno temu i tak go odkładaliśmy. Miejmy nadzieję, że się nie zdezaktualizowało to za bardzo, natomiast pogadamy sobie o z racji tego, że w sumie kiedy jeszcze współtworzyliśmy Comics Weekly, gadaliśmy głównie o komiksach amerykańskich, stwierdziliśmy, że w sumie warto będzie teraz, jeśli podejmujemy jakiś temat komiksowy, no to od czasu do czasu przynajmniej poruszyć temat komiksów wychodzących w Polsce, które pewnie większość z was jednak czyta. Tym bardziej, że no ostatnimi czasy tych komiksów wychodzi coraz więcej i więcej i coraz bliżej są też tych dat, czy raczej tych wydań amerykańskich, więc ta, powiedzmy, to też jest dużo myślę, lepszym rozwiązaniem.
Plus sporo tych rzeczy, które się u nas teraz pokazują, to są te, które czytaliśmy parę lat temu, nie? Więc możemy powiedzieć, czego możecie się spodziewać po prostu.
Już za 3 lata to już tam nie będziemy za bardzo mieli o czym gadać, ale teraz jeszcze mam o czym mówić. Plus gadaliśmy o tym z Oskarem jakiś czas temu, że na przykład DC mocno stawia na powieści graficzne w tym momencie, nie? I bardzo dużo wychodzi tych pozycji, które na polskim rynku myślę, że się przyjmą bardzo dobrze, no bo to są te takie... Polscy czytelnicy są przyzwyczajeni do tego, że DC wydawało te takie zwarte komiksy, które po prostu kupujesz i nie musisz się martwić o to, że to będzie wychodziło w formie serii przez jakiś tam czas. I coraz lepsi autorzy w zasadzie są tam angażowani, ale o tym też sobie jeszcze pomówimy. No i kto wie, być może będzie to też punkt wyjścia do tych paru wydarzeń z branży komiksowej, które ostatnio troszkę tą branżą wstrząsnęły. No ale zobaczymy, jak ta dyskusja nam się potoczy. Radek, słuchaj, to może tutaj nadasz kierunek tej dyskusji z racji tego, że to był twój pomysł. Od czego byś chciał zacząć tutaj ten przegląd?
Więc mamy na pewno zatrzęsienie kontynuowanych serii, o których nie będziemy dużo mówić, bo jak ktoś te serie zbiera, no to pewnie dalej będzie zbierał. Tutaj też nie będzie żadnych takich rzeczy, które mają zmienić uniwersum nagle czy coś takiego, bo mamy i tego Spidermana dalej, Dana Slota, który sobie zmierza do finału. I tutaj nasze opinie o tym slotowym Spidermanie znajdziecie w Comics Weekly, bo tam o tym dużo mówiliśmy na bieżąco. Mamy tego Deadpoola Dugana, który też dalej jest kontynuowany, no i to nie jest coś, co bym polecał szczególnie. Mamy All New Wolverine Toma Taylora, do końca jest fantastyczne. Jest Astonishing X-Men Sola, którego ja nie polecam za bardzo, Oscar chyba też.
Bo to nie, była Oscar seria, polecał, która... to my przysypialiśmy, Oscar mówi, że spoko.
Ty polecałeś tego solowego Astonishing?
Który to był?
Czekaj. To było przed...
To ten z profesorem samym... i tym... profesor X tam wraca, no.
Nie, ten motyw, jak X jako X wraca, jest całkiem spoko. Jest tam w cholerę dłużyzny po drodze, ale było. Ten sam motyw z tym, jak wraca profesor, to jest ta podbudówka, dzięki której dzisiaj profesor jest, jaki jest i wreszcie się trochę ogarnął, jest bardziej zdecydowany i to jest ten X, który się robi później, że jest okej, z tym, że no tam jest...
A tak, bo on był tym młodszym tamtym, nie?
Co?
On był tym młodszym gościem, tak? To było tam? Nie, on wraca jako ten młodszy? On
tego bo teraz będziemy musieli zaspoilować, nie spoiluj.
On tam... jest powrót jego w jakiś sposób zrobiony. I mi się to nawet podoba, bo pokazuje, jakim manipulatywnym chujem jest Xavier. Takim na zasadzie... To jakby jest tam jeden czy dwa zeszyty,
Ile to oni mogą pokazywać jeszcze?
Ale wiesz, to jest taki jeden czy dwa zeszyty, w których już Xavier jest z tego tak obdarty, że jakby może dzięki temu wejść do tego, jak dzisiaj jest. Kiedy to nie jest taki, że był sobie Xavier taki, co był tym hipokrytą, świętoszkiem, co udaje, i nagle pyk jest dzisiaj. Tylko właśnie po drodze była ta seria, w której to przeszedł i to jest fajne, ale nie będzie kłócił, tam jest masa waty w tej serii. Oj, jest masa waty. Sos ma swoje dobre strony.
W sumie masz rację, że to będzie dobre. Jest jakiś punkt budujący przed tym, co Hickman będzie robił, nie? Żeby poznać tego Xaviera, który się tam będzie pojawiał. Dobra, no ciekawe też, czy Egmont wyda tego z Havokiem Astonishing, którego Rosenberg robił. Bo to jest dziwna seria.
Czy będzie mi się spieszyło, nie? Żeby przejść jak najszybciej do tego, co
tak,
co
tak, tak. Czy po prostu zrobią przeskok i od razu Hickmana zaczną.
To możesz pominąć już jest śmiało, dużo.
Dobra, później mamy Avengers Wade'a, które jest połączone z Secret Empire, więc jak ktoś chce zbierać cały Secret Empire, to może, ale no nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne. I finał Staruszka Logana, który jest na maksa rozciągnięty. Znaczy finał to jest finał części tej Lemirowskiej, o ile dobrze pamiętam.
To Lemirowską czytałem do końca, to była spoko, ale jak już przeskoczył Staruszek Logan na... Kto go dalej pisał?
Ed Brisson, chyba.
To tak, ja nie znam. Nie mogę powiedzieć tak, nie mogę powiedzieć nie, bo mnie pierwsze numery tak znudziły.
Nie, ja czytałem do końca i to było strasznie zwleczone. Było takie sobie.
Ale później jak jest Deadman Logan. Lemirowy Starzek Logan do końca trzymał poziom.
W ogóle z Lemir to jest dobry typ, więc. Ja polecam go zawsze i wszędzie. Szczególnie teraz, jak Moon, zaraz dojdziemy do tego, bo jeszcze Moon Knight jego wyszedł w tym miesiącu, który jest fantastyczny, kocham tą serię. Ale do tego zaraz. I tutaj z nowych serii, z tych takich typowych, co wychodzą w tych miękkich trade'ach, to mamy Strażników Galaktyki Dugana i Dugana chyba tylko. Ja tego już za cholerę nie pamiętam.
Co?
Ja to było, co miało takie dyskotekowy
tak,
tytuł.
Tak, no to już przeszli wiadomo w co. I ja mam do tego podejście jak do większości rzeczy Dugana. Na zasadzie takich, że...
Ujdzie.
Tam jest sporo dobrych rzeczy, ale jednocześnie sporo fajnych pomysłów, ale jednocześnie jest to bardzo często rozwlekane, nie? Na przykład bardzo podobał mi się ten motyw z tym, że wzięli Draxa i zrobili z niego tego Zendraxa, który stroni od przemocy. Bo to było coś nowego, coś, co nie było zerżnięte z filmu, po to, żeby było, wręcz przeciwnie, był ten Drax, który miał swój powód.
Coś mi świta, że Jerry Dugan już zrobił Zen wersję swojego bohatera jakiś czas temu.
To nie było to samo, to nie był Zenpool. To z Draxem było zupełnie inaczej i to było całkiem spoko. No, siłą, że jako fan nowy, to cieszyłem się z tego, jak się pojawił konflikt pomiędzy braćmi Ryder, Kiedy tam jest motyw, że się Nova odnajduje wreszcie swojego młodszego brata, Robiego Rydera, który został w tym momencie zindoktrynowany przez tych Talony. To jest, to jest ciekawe, bo też wychodzi War of the Kings, gdzie te bractwo Raptorów ma duży wpływ na to, jak ta wojna przebiega. I tu...
Ej, ale to brzmi założenia, brzmi zajebiście. Będą napierdalać się z raptorami, tak, nie?
Z kosmicznymi raptorami jeszcze.
Walka z raptorami w kosmosie. Tak, totalnie
więc,
kupuję.
Więc jest to bractwo, którego należy super popularny w latach 90. Darkhawk, sposób Cruz, to uwielbiam. I on odgrywa dużą rolę w Wojnie Królów. I to, co się dzieje w tych strażnikach, jest w pewien sposób wiele lat później bezpośrednią kontynuacją tej spuścizny tego, co się stało, kiedy Robi zaginął w kosmosie, jak ci właśnie go złapali, jak Darkhawk przylatuje i próbuje też uporać się z tym, że do tego jest potrzebna miniseria Darkhawk, która nie sądzę, żeby kiedykolwiek ujrzała w Polsce światło dzienne, bo to są te mini rzeczy, które dochodzą.
Nie, u nas już jak były te miniserie, wiesz, połączone przez Original Sin, to one nie miały jakiejś sprzedaży super, więc teraz jest u nas ograniczane jednak wydawanie tych dodatkowych serii wszystkich.
Tak, ale powiem to, co mówię cały czas przy Guardiansach. Według mnie to od rebootu Bendisa ani razu tam nie było wybitnej serii. Były serie Ujdzie, na przykład tego, Cage'a, ta seria. Też liczyłem na wiele, a Ujdzie.
Znaczy była przyjemna, ale właśnie no, dokładnie Ujdzie.
Też teraz Ewing zaczął swoją serię i mnie w ogóle nie porwał, nie? Myślę, ale Ewing, kurde, koleś pisze teraz tego Hulka, jest super. No nie, ta seria zaczęła się tak przeciętnie, jak tylko może się zacząć. I z Duganem było podobnie. To są te takie czytadła, co do których nie mogę powiedzieć, nie czytajcie, bo gówno. Ale mówię, strażnicy, jak kocham kosmos, jeszcze ja, jako osoba, która kocha kosmos Marvela, nie zachwyciłem się żadnymi strażnikami. Tutaj
tak, jest... To w ogóle jest tak, że od czasu Abneta i Leninga nie było nic takiego konkretnego, bo ten Bendisa było słabiutkie i jednak tych strażników dobrze widzieć u tego Gana raz na parę lat, nie? I tak, wtedy jest chyba w najlepszej dawce, nie tej komiksowej. Ja to od razu, jak już jesteśmy przy tym kosmosie, to ta Wojna Królów, nie? U nas się pojawia. No. I co to? Ja za cholerę tego nie pamiętam. Ja tego... To było to, co ten...
To jest ciąg dalszy Abneta i Leninga. Skończyło się anihilacja, podbój i przechodzimy do kolejnego rozdziału. Jest dalej, są rozterki w kosmosie, wiadomo, wszystko pierdolnęło po tylu zagrożeniach na skalę całokosmiczną. Teraz masz motyw, w którym Inhumans przylatują do Kree i mówią im, dobra, wy nas stworzyliście i tyle chcieliście, żebyście byli naszą bronią, ale wy jesteście kompletnie rozpieprzeni po tych wszystkich wojnach, no to przejmujemy władzę. I Black Bolt staje się królem Kree, na co Shi'ar, które nie brało udziału i ono jest bardzo silne, mocne i w ogóle, tam też dochodzi do przewrotu i Wulkan zostaje, brat Cyclopsa przy okazji, zostaje imperatorem Shi'ar i on stwierdza, że dobra, to w takim razie jak wszystkie inne frakcje w kosmosie ucierpiały na tym, że były te wojny i są osłabione, a Shi'ar nie, no to spróbujemy im wpierdolić, nie? I dochodzi do wojny pomiędzy Black Boltem a Wulkanem, to jest właśnie Wojna Królów i cała masa innych frakcji jest po drodze wciągana z różnych stron, ten wielki kosmiczny konflikt, który już teraz nie jest zagrożeniem od zewnątrz, jak do tej pory mieliśmy zły Ultron, zły Anihilus, tylko mamy bezpośrednio dwie strony, wiadomo, że Wulkan jest robiony jako ten wariat i tak dalej, ale już osoby, które go otaczają, Shi'ar, niekoniecznie, więc to już nie jest tak czarno-białe, jak było do tej pory.
I kurczę, jak teraz jeszcze patrzę, to mamy tyle dobrego kosmosu w tych zapowiedziach jeszcze do końca roku, bo mamy właśnie tę Wojnę Królów, mamy u Thora Wojnę Asgardu z Shi'ar i zaraz później Thora Wojny, które są, no to są dalej kolejne chaptery przed tą wielkim podsumowaniem, nie, którą będzie Wojna, to War of the Realms, więc to warto czytać, bo to jest fantastyczne. Też wyszedł teraz ten niegodny Thor, który jest znakomity i jego można czytać w oderwaniu. Jak ktoś nie czyta tego Thora Aronowego, to może spokojnie tego niegodnego, nie?
Tylko niegodnego Thora polecam przeczytać przed Thorem Wojny. Jeżeli ktoś czyta jedno i drugie, to to, co się dzieje w niegodnym
to u nas,
Torze
u nas
bezpośrednio wpływa na Thora Wojny, więc jeżeli czytacie te dwie serie, pamiętajcie, żeby niegodnego Thora przeczytać przed sięgnięciem po Thora Wojny. A poza tym to, tak jak mówisz, jest w oderwaniu.
Ale no na pewno Thor Wojny dopiero w tym, w listopadzie wychodzi, więc już spoko. Więc nie można inaczej. Mamy jeszcze tego Thanosa Jeffa Lemira. O tym mówiliśmy już kupę razy, bo to jest piękna rzecz i mam nadzieję, że później pociągną to dalej Kate'sa. Na Kate'sa, nie? Bo jeśli możecie coś kupić z kosmosu, to na pierwszy ogień ja polecam tego Thanosa, bo to się może wydawać tak, że o, jakaś poboczna seria, wiesz, z tym złoczyńcą, nie, żeby po prostu odciąć kupon od filmu. Nie, to było przemyślane i to było cudowne rozwinięcie całej postaci, więc ja polecam to w ciemno. Oprócz Thanosa mamy jeszcze mamy z całych Strażników Galaktyki Abneta Ilaninga w dwóch tomach, październik.
To najlepsi strażnicy, jacy kiedykolwiek wyszli generalnie, więc, no bo to są ci strażnicy, którzy właśnie po Wojnie Królów się uformowali. Jak ktoś chce widzieć pierwsze działanie strażników jako strażników tych już Star-Lorda, Rocketa i tak dalej, to w tym momencie oni się utworzyli. Właśnie to jest ten moment, w którym oni startują razem i to jest najlepsze, co było. To jak to jest opisane tam postacie, jak oni ze sobą mają interakcje, jakby bez tego nie byłoby filmu Gana, nie? Nie w tej formie. To jakby on na tym bazował swój film i oczywiście zmieniając wiele rzeczy. Natomiast jeszcze bym, jeśli chodzi o Thanosa, ogólnie no, ja bym wybrał tutaj Wojnę Królów, ale Wojna Królów, wiecie, rozmuchany wielki event połączony z Anihilacją, potem jest Realm of the Kings, Thanos Imperative, a Thanos to jest ta świetna seria, po prostu możesz wziąć Thanosa, przejść Thanosa od początku do końca, jeszcze mało tego, potem liczyć na kolejną świetną kontynuację u Cage'a, która nie wiem, czy nie była nawet jeszcze lepsza. Więc to jest... Thanos miał szczęście do swoich serii, o tak powiem, solowych.
Ja w ogóle tego Cage'a to od razu w oryginale kupiłem, jak tylko się pojawił, nie? Bo on tam był wydany właśnie jeszcze z tą miniserią o Cosmic Ghost Riderze i Jezu, tam się dzieją takie rzeczy i to jest tak dziwne, ale tak przemyślane, że jest fantastyczne. A w ogóle ja tu też polecam jeszcze z tych kosmicznych, bo wychodzi u nas znowu Silver Surfer, przypowieści. Znaczy, to jest zbiór różnych serii. To jest w ogóle fajna taka zróżnicowany zbiór historii o surferze, nie? Bo mamy tą, wiadomo już, legendarną historię, którą napisał Stan Lee i którą rysował Moebius, czyli no, legendarny europejski rysownik i to wygląda fantastycznie. Kiedyś to u nas Fanmedia wydało w 98 albo 99 roku, jakoś tak. To jest super historia, która dokładnie pokazuje, kim jest Silver Surfer, nie? Że on przyjeżdża tam na planetę, która ma tam zerzeć Galactus, jest tam pewien konflikt polityczny i on się po prostu w niego miesza, nie? Ale na takim poziomie, nie, że tam nawala promieniami czy czymś takim, tylko zaczyna filozofować, rozmawiać i to jest super.
Surferyzować, jak to później potem określił ten...
Tak. I to wygląda fantastycznie. Tam jest jeszcze jedna historia, którą pisał Stan Lee, ale to pamiętam jak przyszedł w głowę, więc... muszę sobie ją przypomnieć, ale później mamy jeszcze miniserię Silver Surfer Requiem Straczyńskiego, którą już u nas Mucha wydała parę lat temu. To jest też piękne zakończenie, w ogóle to jest ostatnie dni życia Silver Surfera, pokazywane przez pryzmat różnych też postaci z uniwersum, nie? Które się z nim spotykają w tym czasie. No i to jest Straczyński w tym najlepszym okresie, jeszcze przed tym, jak pisał tego Supermana Grounded, jak się rozwaliło tę Wonder Woman, nie? To jest jeszcze ten post-Spidermanowy, który był znakomitym scenarzystą. No dalej jest, nie? No tylko miał ten słabszy okres. I dodali tam jeszcze miniserię Silver Surfer In Thy Name, którą pisał Simon Spurrier, który jest też, wiesz... znakomitym dodatkiem do tych dwóch zupełnie różnych scenarzystów, nie? Że mamy trzy różne szkoły pisania o Silver Surferze, nie? W jednym zwartym, naprawdę konkretnym tomie. Więc ja to polecam, bo to może gdzieś tam przelecieć z boku, bo wiadomo, o jakiś zbiorek Silver Surfera, ale jest naprawdę fajnie zróżnicowany, więc
to
nie
ja
wiem,
mam
czy
pytanie...
czytaliście coś o Silver Surfera.
Ja czytałem Requiem. Ja mam pytanie, ja, Łukasz, jako znawca kosmosu Marvela, największy fan, jak podchodzisz do tych serii? Nie, bo wiemy, że akurat tych Strażników Galaktyki to właśnie czytałeś na przykład. I pamiętam, że po poprzednich historiach byłeś nawet pozytywnie nastawiony po pierwszych paru zeszytach, ale chyba w końcu ci się też rozmyło.
Chodzi ci teraz o tych Dugana, tak?
Dugana, bo pamiętam, że jak był ten pierwszy odcinek, gdzie oni robili ten hejst z robotem Galactusa, gdzie tam ukrywają, to ci się podoba, ale chyba później
w ogóle
też się rozmawiał.
Te komiksy, przynajmniej ten pierwszy story, bo nie pamiętam, jak było dalej, ilustruje Aaron Kuder, który ma bardzo fajny styl, taki pasujący do dziwnych kosmicznych przygód, więc też te jego interpretacje postaci wyglądają super. No właśnie, początek był spoko, było tam sporo energii właśnie, nie? I czuć było chęć właśnie ustanowienia tych relacji w jakiś ciekawy sposób, tylko że to potem się właśnie rozbyło bardzo szybko, nie? I nagle to się zrobiło strasznie nudne i nagle wróciły te czasy jak u Bendisa, gdzie czytasz zeszyt i masz poczucie, że w sumie nic się nie wydarzyło i w żaden sposób nie poszło do przodu.
Ja pamiętam, jak czekałem na to, jak pojawi się Richard Rider, bo było zapowiedziane, że się pojawi i pogada z Star-Lordem i takie nadrobią, nie? To ile między nimi zaszło? A tam ta historia wygląda tak, że oni się spotykają, dwa słowa się wymieniają i lecą, żeby trochę było postrzelane już historii, nie?
No, odcinek, gdzie Deadpoola wrzucił, no bo pisał Deadpoola też. Nie, to było takie. No i to, co pamiętam jeszcze z tego ranu, to ten powrót Nova Corps w postaci tych, nie wiem, kosmicznej policji.
Których Cates praktycznie od razu na początku swojego ranu stwierdził, nie, Nova Corps, znowu wszyscy zginęli. I to było takie, czytasz?
No tak się dzieje.
Nie, znowu zabijamy wszystkich, bo to tak. A Tytanosa czytałeś?
No. Chyba nie dokończyłem tego w końcu. Ale,
tam był ten
ale,
taki kanion, czy tam kamieniołom, gdzie siedziały takie wiedźmy, które tkały los i...
To pamiętam. Nie, to było spoko. To jakby mogę polecić, mimo że sam jeszcze do końca nie doczytałem. Natomiast jeszcze a propos tych strażników, tych klasycznych, jakby to jest napisane fajnie, ale też musicie mieć świadomość, że to jest zilustrowane koszmarnie i szczególnie jak na dzisiejsze standardy, więc trzeba zacisnąć zęby po prostu i się przyzwyczaić. Ten Rocket, który wygląda po prostu... Wygląda jak wszystko, ale nie szop, tak? To
jak powiedzmy szczur sobie, wygląda.
Szczur, zdecydowanie szczur.
No, więc no, szczególnie jak na przykład się przeczyta tych Dugana, gdzie no, to jest wszystko tak ładnie zilustrowane i kolorowane też w taki nowoczesny sposób, a później przeskoczy do tych klasycznych, no to nawet jeśli jakoś historia jest lepsza, no to jednak czuć tutaj, że te komiksy już mają parę lat.
Tak, szczególnie, że to widać, że wtedy to była seria, która była skazana no jednak na stracenie i ona się okazała, wiesz, takim cichym hitem, nie?
No i nagle się rozwinęła, rysownika. Nie wiadomo jak. Ale potem wybili rysownika.
No oczywiście, bo to było tak, wiesz, że dali to temu Abnetowi Lanningowi, którzy tam mają, oni wiadomo, że pociągną tę serię, nie? Żeby coś tam napisali, ktoś to narysuje. A później już wiadomo, jak Bendis wszedł, to dajmy mu od razu Steve'a McNivena, nie? Bo to jest wielki tytuł, który musi się sprzedać i oni później, wiesz, zawsze mieli doczepionego jakiegoś konkretnego rysownika, no bo wiadomo, po filmach to już był wielki hit, nie? Ale no to jest ten okres, kiedy było średnio.
Tak bywa właśnie, kiedy dajesz scenarzyście i myślisz sobie, no może coś z tego będzie, a potem nagle, kurde, jak to się, wiesz, jak poszło, nie? I jest tym problem. Natomiast jeszcze chcę się odnieść do Thor, bo tutaj też masz wojnę Shi'ar i Asgardu i to też, to się fajnie akurat zaplata w tych wszystkich momentach historycznych, bo jak wspomniałem o tych raptorach, ale tutaj jest tak samo, no bo to są Shi'ar, tylko że tutaj Shi'ar już są po tej całej wojnie królów, czyli ta, jakby tam jak władza działa, jak kto rządzi Shi'ar w danej chwili, ale głównym motywem są tutaj z kolei bogowie, no bo Asgard, no więc Shi'ar jakby w Wojnie Królów często powołują się i wspominają o tym, o ich systemie i tak dalej, on polega na tej dwójce bogów, Shara i Khytri się bodajże nazywają i tutaj wreszcie możemy ich poznać i zobaczcie, jakimi są skończonymi chujami, no. ta para bogów, która się tutaj pojawia, więc to jest świetne, kiedy w Wojnie Królów oni są tymi metaforycznymi istotami, na których oni się powołują, a tutaj się nie pojawiają z krwi i kości, czy tam w jakiejkolwiek boskiej swojej formie i po prostu widzisz, jakie to jest banda chujów i w sumie to ma sens, że większość rządzących Shi'ar to były złamasy, no.
A to w sumie dobrze czytać jednak po kolei, tak jak mówisz, nie, że najpierw Wojna Królów, później się zabiera ten Thor, nie, bo to pomieszanie z poplątaniem, tam jest tyle frakcji, tylu ludzi.
Ale to wszystko się ze sobą łączy, więc no, warto o tym pamiętać. No.
Chyba to dalej jeszcze te Marvelowe rzeczy. Wychodzi Hawkeye od Kelly Thompson, nie? Pisała wtedy Hawkeye. To była ta zmiana, bo to była pierwsza ta zmiana po, jak skończył pisać Fraction, nie? To było po zakończeniu Fractiona?
Nie,
pojawiła się
nie,
chyba
nie,
Thompson,
nie, jeszcze po drodze.
Kto był jeszcze?
Lemire miał króciutki.
A, tak, Lemire, to u nas to wychodziło. All New...
miał króciutki run i mimo wszystko dwa relaunchy w tym wszystkim. No nie, jeden relaunch
jeden,
jest.
Jeden relaunch, tak. Że to, tak, All New Hawkeye to było i to u nas wychodziło. Tak, bo to były rysunki tego Pereza fantastyczne.
Bo to były te przejścia, że miałeś Fractiona, który był generalnie o Clintie i pojawiała się gościnnie Kate. Potem miałeś Lemira, gdzie to były z grubsza równorzędne postacie i tak starał się manewrować tak, między nimi. A tu przechodzimy na razie na full Kate.
Tak, Lemir jeszcze w ogóle miał, znaczy nie Lemir, tylko Fraction miał tak, że on pisał jeden tom o Clintie, jeden tom o Kate, nie? I to się, bo ona w ogóle później w innym mieście była. I to zawsze były ten, że szczególnie, że...
Kate, no, tam Brenna Wilsona poznawała, było fajnie.
Tak. Ale wiesz, ale to też było, że jednak te rzeczy, które o Bartonie były, to rysował Aleksandr Aja, nie?
Tak.
Aja. Które były, te numery wyglądały super. I nagle mieliśmy to przejście na Kate, który, no, ja nie byłem wielkim fanem, bo... To jest już tylko Fraction wtedy zostaje, a ja wiecie, że Fractiona masz tam. Ale wy czytaliście tą Hawkeye od Kelly Thompson? Bo ja ją rzuciłem po trzech numerach.
Salutku przeczytałem. Ja mówię, że jest super. Do samego końca jest totalnie Kate. Bardzo podoba mi się tutaj jej to podejście z tym. Na przykład już w pierwszym numerze widzisz, jak ona ma to swoje łapanie wszystkich elementów otoczenia. I do tego stopnia, że... Jak możesz sobie pomyśleć, kto jest cool i myśli, że tam jest ucieczka, tutaj droga wyjścia, tutaj coś tam, nie? Ale to jest Kate, która wiemy, jaka jest i po drodze, jak patrzy na obraz, no to po drodze jak zobaczy, tutaj pyszne ciastko, tu mogłem skoczyć na burgera, no tutaj sweet ass, ja jakiś surfer idzie, nice abs. Wiesz, i tak tylko patrzy po wszystkim i to się rozgląda. Jest bardzo fajny wątek tutaj z jej ojcem, który jest super villanem w sumie, który się tutaj pojawia i ten cały czas wątek z tym, czy jej, jak... z jej matką, czy co się stało do końca. Fajne są cameo czasami, jest świetny team-up z Jessica Jones, właśnie z All New Wolverine, jak się Gabi pojawia, jak one, przychodzi w ten moment, kiedy przychodzi właśnie Laura i Gabi i gadają z Kate i jest ten ich team-up, który też bardzo wiele mówi o Kate, o relacji Laury i Gabi, to jest bardzo fajnie wstawione. No i końcówka, kiedy wraca Clint. I jest ten moment, kiedy jest Madame Mask i Clint przyjeżdża wreszcie i ona też może cały ten swój bagaż, który do tej pory się natłoczył, zrzucić na Clinta i to według mnie jeszcze lepiej działa, bo widzimy jak Kate, no Kate jest dalej Hawkeye'em, więc jakby to jest dalej ta osoba, która radzi sobie w ostatniej chwili z grubsza ze wszystkimi rzeczami, ale jednak jest ten bagaż emocjonalny związany z jej rodziną i ona potrzebuje tego kogoś, na kim może się oprzeć, tak samo jak Clint potrzebował jej i tego momentu, żeby kurde, fajnie, że możemy pożartować, ale czasami jednak trzeba się wygadać i zrzucić z siebie ten bagaż, więc kiedy Clint przyjeżdża do niej i ona może też się na nim oprzeć w ten sposób, bo po wszystkim, co przyszło do tej pory, według mnie to też fantastycznie działa. I ogólnie to jest strasznie sympatycznie napisana seria, z tym oczywiście typowymi quirkami Hawkeye'owymi, czyli że ona musi mieć zawsze groszek w lodówce, to jest najważniejsza rzecz, bo jak przychodzi poobijana, żeby sobie przyłożyć do ran, wiesz, do tych obtarć, ten groszek, jak wiesz, potem Clint wpada do niej i zadowolony, że o, jedna osoba, która wie, co jest najważniejsze, żeby w zamrażalce trzymać, nie? Że to jest takie ważne i wiesz, i te porozumienie między nimi. Lucky, który jest tutaj razem z nią też, bardzo, bardzo ważną rolę pełni, jak ona go w którymś tam odcinku potem odbiera i bierze do siebie, że ona jest cały czas spłukana i próbuje ustanowić własną agencję detektywistyczną, ale nie jest Jessica Jones, i też jej to tak średnio wychodzi, także jeżeli ktoś polubił Kate na którymkolwiek etapie, to uważam, że tu jest świetnie rozbudowana jako postać wreszcie stojąca na własnych nogach.
Dobra, to będę...
Seria była nominowana do Eisnera, nie? Więc to też...
Coś o czymś mogę świadczyć. Także Radek, rzucić po trzech numerach, ale to było super.
A rok później Kelly Thompson była nominowana do Eisnera jako scenarzystka, więc no.
No, tak.
Wiesz, to moja nemezis. No, ale w końcu się z nią przeproszę, zobaczycie. Nie, jedna rzecz mi się podobała.
To ja tylko tak, skoro jesteśmy przy Thompson, to mów.
Ale nie, już nie pamiętam, co mi się jej podobało, więc mów dalej.
Podobało ci się jej Captain Marvel, gdzie świetnie Steve'a napisała, który...
O, dobra,
który
tak,
był
tak.
Który
jej oddał tarczę.
No to ja tylko wspomnę, że skoro jesteśmy przy Thompson, to w tej chwili w Stanach wychodzi Deadpool i ja po Duganie byłem zmęczony Deadpoolem, potem wszedł... jak on się nazywał, no najgorszy
Scott Young,
najgorszy Deadpool od czasów nie wiem kogo, więc ja rzuciłem Deadpoola w cholerę, myślę Deadpool już jest nieśmieszny i tak dalej, ale teraz ze względu na to, że wychodzi mniej zeszytów, to mogę sięgać nawet po rzeczy, które normalnie nie sięgną, więc stwierdzę, Zobaczę, jak co tam u Deadpoola. Thompson pisze świetnie Deadpoola. Nie dość, że ten motyw, który Radek wrzuca u siebie na fanpage'u z kapem, który ogląda most na rzece Kwaj, to jest właśnie z jej Deadpoola. To jest właśnie od niej, ale...
O nie, to było jej?
To było jej. O. Przepraszam. Okay. Ale też jest tam na przykład teraz Deadpool jest z Elsą Bloodstone i ich wątek, to, że są parą, to się zaczęło, ale zostało fajnie tak organicznie poprowadzone. Nie, że ona się pojawi i nagle są parą, tylko przez 3-4 zeszyty najpierw, jak oni tam się docierają między sobą. I popatrzę, kurde, dobry Deadpool. A ostatni zeszyt? Tylko wspomnę, jest motyw, w którym wielka zła Godzilla chce zniszczyć miasto i Deadpool wybiega i stara się ją powstrzymać, ale w ten sposób, żeby jej nie zabijać, bo on tam teraz odpowiada za potwory, nie będę wnikał dlaczego. I chce ją powstrzymać, Elsa chce ją zabić, bo mówi, że nie da się, to jest w tym wieku, że będzie rozpierdalać miasto. Deadpool robi wszystko, nagle robi takie piękną przemowę o tym, jak on, wiecie, jakie jest jego życie chujowe i tak dalej. I ta Godzilla tak się na nim chyla, potem odwraca się i spala ludzi na ulicy. I Deadpool się rzuca i ją zabija po prostu. I to jest takie bardzo mocne, ten moment, kiedy, wiecie, próbował i w wielu innych historiach byłoby, że przegadał ją i ona wróciła do siebie, coś takiego, ale nie zawsze możesz. Jest ten moment, jak Deadpoolowi jest autentycznie przykro, że musiał zarąbać wielką Godzillę na ulicy, i że naprawdę próbował do niej dotrzeć, ale i przez to zginęli jeszcze niewinni ludzie. I to Thompson napisała, więc kurde, znowu mam dobrego Deadpoola, także dzięki.
Dobra, to ja się z nią może przeproszę, muszę tego Deadpoola w końcu przeczytać. Dobra, idąc dalej, mamy Kapitan Amerykę i Tajne Imperium. O tym już mówiliśmy dziesiątki razy, ja już polecałem też dziesiątki razy. Mi się ta historia, ja już czytałem już 3 albo 4 razy w ciągu tych paru lat od premiery i ona mi się za każdym razem bardziej podoba. I co jest bardziej, lubię nawet to zakończenie, które pamiętam, że jak była premiera, no to było w niektórych kręgach jechane za to, że no, że za proste, że można to było w inną stronę pociągnąć, ale ja doceniam naprawdę, co Spencer chciał powiedzieć, nie? Szczególnie o Kapitanie w tym finale i ja uwielbiam Sekretne Imperium, nie wiem jak wy. Znaczy wiem jak wy, ale tajne, nie wiem jak po czasie.
Tajne, tak.
No spoko, no ujdzie, no. W sensie to był fajny pomysł i fajna podbudowa, sam event był mech bardzo, jakby, szczerze mówiąc, rzecz, która najbardziej mnie ubodła w tym evencie jest taka, że bardzo mało miejsca dostał Falcon, który miał całą tą wielką podbudowę z byciem kapitanem. I w samym komiksie ma ten moment, kiedy nie chce już być Kapitanem Ameryką, bo Kapitan Ameryka stał się złym nazistą, więc ja teraz nie chcę być Kapitanem Ameryką. I w którymś momencie mówią mu wszyscy, sam, bądź kapitanem dla nas. No dobra, założę ten strój i fajnie. Tylko to jest takie, no masz tam coś też, nie? Żeby nie było, no masz, podziałaj troszkę, nie? Ale tutaj Steve Rogers, najważniejszy, największy Kapitan Ameryka. To było słabe, bardzo, bardzo słabe według mnie.
To ja mam inne podejście, bo ja uwielbiam ten event. I to jak zostały rozwinięte tutaj postacie, na przykład motywacje Thora, Octaviusa, Taskmastera i Black Anta po tamtej stronie, to co się z Deadpoolem dzieje właśnie, skoro wspominamy o Deadpoolu, o, to był ten dobry moment w czasie, jeżeli ktoś chce przeczytać do dobrego Deadpoola jeszcze, no to Deadpool, Secret Empire i to jak podejmuje pewną decyzję, która potem będzie go prześladować właśnie z tego powodu, co wiele osób, no bo prosi Kapitan Ameryka, on mówi skacz, ja pytam jak wysoko, nie? I ten motyw przez to, co robi Deadpool, to jest super, ale ja się nie zgodzę z tobą, Radek, zakończenie jest za proste i za... To jest zbyt machnięcie magicznej różdżki. Podoba mi się, że Secret Empire do dzisiaj ma konsekwencje tak naprawdę, więc jeżeli ktoś chce się nad tym zastanowić, to dzisiaj dalej wychodzą niektóre rzeczy i Cap, pomimo tego, że wśród bohaterów już wszyscy mu wybaczyli, no bo bohaterowie rozumieją, że czasami masz złego doppelgangera, czasami masz pranie mózgu, czasami masz... Wiadomo, dzieją się różne rzeczy w tym świecie, nie? Tak jak Peter był oktopusem i w ogóle, to bohaterowie rozumieją, że Steve to Steve. Ale w świecie dalej Capowi potrafią, no dalej nie ufają, nie? Czy to w tej serii Coatsa teraz, czy gdziekolwiek indziej, łatwo grać na tym, że ej, Cap was zmylił i musicie uważać. I Kapitan Ameryka nie jest już tą, przez Secret Empire do dzisiaj, ile to lat temu było, nie jest już tą ikoną, jest ikoną bohaterów, ale nie jest już ikoną ludu. I to fajnie jakby zatrzęsło.
Znaczy widać cały czas tą bliznę,
tak,
nie?
I to fajnie zatrzęsło światem w posadach, ale mówię, to jak ostatecznie zakończyli Secret Empire, mi pozostaje wiele do życzenia.
No ja lubię, najlepsze, że teraz po tym co mówimy, to łatwo wywnioskować, jakie jest zakończenie. Jak ja mówię, że mi się podoba, Łukasz mówi, że nie. Ty mówisz, że to mi się tylko zakończenie nie podoba, więc możecie już wiedzieć mniej więcej, co się stanie.
Bardzo lubię to, co się dzieje w momencie i to, jak się potem rozgałęzi. Jakby postacie, które przeszły coś w tym evencie, do dzisiaj to w nich zostało i od czasu do czasu dalej te blizny, które były mocne akcji wychodzą.
Szczególnie, że tutaj jeśli chodzi też o obieranie stron, nie, to jest dla mnie nawet ciekawsze niż to, co było u Millara w Civil War, nie? Civil War też było napisane, jak było, nie? Wszystko, tak, oczywiście, ale tutaj był prawdziwy wybór taki, że się mogłeś zastanawiać, nie? Czemu ktoś jest po tej stronie, ktoś jest po tej stronie, nie?
Thor był świetny.
Szczególnie właśnie Thor, Punisher, nie? Punisher. Widzimy, jakie są konsekwencje na przykład u Punishera tego, co zrobił wtedy,
jeżeli
nie?
Będzie u nas run Rosenberga, zakładam, że będzie, to jakby cały run Rosenberga z Punisherem opiera się z grubsza o to, że Punisher chce zadośćuczynić za wszystko, co stało się w Secret Empire.
No, ale tu nie będziemy spoilerować. To przejdziemy dalej do Doktora Strange'a, Donego Catesa, który jest fantastyczny. I to w ciemno. Ja tutaj nic nie będę mówił więcej. To jest piękna seria. Na takim pięknym punkcie, tak ma piękny punkt wyjściowy, gdzie mamy Doktora Strange'a, który już... Bo punktem wyjściowym jest to, że Doktor Strange nie jest już Sorcerer Supreme. Tak, nie jest tym magiem naczelnym, nadrzędnym, tylko zostaje nim Loki. Z pewnych powodów. I jest piękny konflikt między tymi postaciami, bo one są stworzone, żeby być, wiesz, w jednym komiksie i żeby te ich charaktery się ze sobą zderzały. I to jest piękna relacja, do końca. Ta seria jest super.
Jak Jason Aaron zaczął pisać Doktora Strange'a, to już było super. I pamiętam, wiesz, po latach Strange dostał swoją własną serię, nie miniserię, nie dodatek, nie otworzę drzwi dla bohatera, który potrzebuje magicznej pomocy, tylko mam własną serię. I to było super. Przy czym, no, ten motyw z tym, tą wojną magii, tymi empirykulami, czy jak oni tam się nazywali, trochę się rozwlekło, według mnie, z tymi poszukiwaczami tego, co chcieli wyssać magię ze świata, tym bardziej, że ostatecznie konsekwencje ich działań są żadne. Absolutnie żadne. Jeżeli ktoś myślał, że jakaś magia zmieni działanie, czy coś w świecie, jakiś tam ten koszt magii, zapomnij, nie ma tego. No to nikt się tym nie przejmuje dzisiaj, więc to nikogo nie obchodzi. Znaczy, no, u Catesa jeszcze pociągnęli trochę z tym kosztem, ale dzisiaj to już jest nieważne. Ale to dalej była dobra seria. I myśleliśmy, że okej, Strange ma fajny start. Donny Cates, jak przejął Strange'a, to podbił poprzeczkę jeszcze wyżej. Ta seria jest jeszcze lepsza. To jak jest pisany Strange, jak jest pisany Loki, jak jest pisany pewien inny superpotężny superbohater, który się tutaj pojawia i bierze na bary pewne działania. Jak Wong jest pisany tutaj też z tą całą akcją. To był najlepszy Doktor Strange,
czy
wydaje mi się.
Czy Donny Cates napisał coś więcej poza tym jednym tomem?
Znaczy dwie historie napisał i to będą jedne, obie będą w tym jednym tomie, bo to są te podwójne tomy.
Więc to był najlepszy solowy Doctor Strange. Nie wiem, czy w ogóle, a jak tak, to od bardzo, bardzo dawna. No, nie żeby był wielki wybór.
No to ja preferuję tego Arona mimo wszystko. Dużo bardziej mi się to podobało. Jak Aron to pisał, cały czas miałem, i to głównie dlatego, że cały czas miałem wrażenie, że to gdzieś prowadzi, gdzieś będzie szło. Natomiast jak przyszedł Donny Cates, to on zaczął, po prostu wziął to jakby w kompletnie inną stronę, ale już z takim, miałem wrażenie, że to jest na zasadzie, no dobra, musimy jeszcze dwa tomy jakieś wydać, to napisz cokolwiek i zaoramy tę serię. Znaczy to bardziej w sumie winie tej kierownictwa tam z góry, bo wygląda na to, jakby nie było żadnego pomysłu dalej na tę serię. I trochę żałuję, wiesz, po tym, co, nie wiem, Aaron zrobił w Thorze na przykład, albo co teraz robi w Avengers, można było się spodziewać, nie można było się spodziewać w czasie przeszłym, ale wiecie, Aaron czasami jak brał jakąś serię, no to z nią był przez jakiś czas i faktycznie próbował tworzyć tam rzeczy, nie, i budować nową mitologię i tak dalej. Miałem nadzieję, że coś takiego będzie z Doktorem Strange'em i tak wyglądało trochę, nie, był ten motyw tego kosztu, pokazano nam, jak wygląda zwykły dzień Doktora Strange'a, była ta cała właśnie wojna, która była trochę za wcześnie chyba, i tyle. I w sumie do widzenia, nie? Jakby nie rozwijam już nic więcej, bo Donny Cates już się skupił na czymś kompletnie innym, już jakby świat Doktora Strange'a nie był specjalnie rozwijany, bo skupił się zupełnie na samych postaciach. Więc trochę szkoda.
Ale wiesz, to był jednak konkretny pomysł Catesa, ale właśnie nie na budowanie bardziej mitologii, nie na rozwijanie postaci, tylko chciał pokazać konkretną sytuację, nie?
Konkretną jedną historię.
Tak, zdeszmy Lokiego z Thorem i wprowadźmy tam tego jeszcze jednego bohatera, nie? Z którym też trzeba coś zrobić i to była fajna droga dla niego, nie? Dlatego tajemniczego bohatera, nie? Tak. Ale nie było tutaj budowania, wiadomo, że on też wtedy głową już był pewnie w tych planach związanych z Venomem, nie? I z tymi rzeczami, które naprawdę chciał budować jako mitologię.
Ale dwie rzeczy. Aaron wprowadził postać Zelmy i nie wiem, ona była spoko u Strange'a i w tym potem u Catesa była fajnie poprowadzona. Wiem, że ona jest teraz Strange Academy, ale ja tego jeszcze nie czytałem, czy tam Mystic Academy, czy jakkolwiek się to nazywa, jeszcze nie czytałem tej historii. No ale Cates wprowadza Batsa. I Bats to dzisiaj się pojawia tu i tam i Bats ma potem... Wiecie, to jest ta taka postać, która jest trochę takim żartem, ale on potrafi wyciągać tyle dobra z innych postaci, w tylu miejscach go się da po prostu ustawić i potem lubię, jak jest taka postać wprowadzona i potem można z niej garściami czerpać, wiecie, u innych osób. I Bac jest tak sympatyczną postacią, że potem wielu innych twórców w jakichś naprawdę fajnych sytuacjach Baca używało, więc chociażby za Baca tę serię uwielbiam.
Dobra, to przejdziemy dalej. Mamy powtórki rzeczy, które już u nas były, czyli mamy na przykład Daredevila Born Again od Franka Millera, ale no to już jest rzecz, która już u nas była kupę razy, też już o niej kiedyś mówiliśmy. Mamy tego Daredevila od Kevina Smitha, który też już u nas jest któryś raz. No to
Diabeł Stróż, tak?
Tak, to już go przegadaliśmy. Mamy odcinek o Daredevilu i tam na pewno gadaliśmy tak, o Diable Stróżu, więc tam można. O, i jest u nas po latach też dalej pociągnięcie i pewnie całe wyjdzie, bo to Egmont wydaje, Ultimate X-Men, zaczynany od tego Millerowskiego. O, tego jestem ciekaw, jak to, wiesz, jak się po latach z tym zderzę, bo za dzieciaka mi się to super stało. Nie. To było świeże, cool.
No właśnie. Tak, to było super cool. Bo Miller, wszyscy chodzili w skórach i w ogóle...
No i te...
I mutanci powstali na skutek... Mutanci nie są ewolucją, mutanci powstali na skutek cierpienia i eksperymentów, które były bolesne i brutalne i najlepiej.
Sentinele chodzą i depczą mutantów na ulicach.
Depczą na ulicach.
Tam był ten Logan z tą brudką, wiesz, tą Soulpath.
Tak, i potem kurę do tego głównego uniwersum przynieśli, bo była tak bardzo cool, nie?
W tamtych czasach.
Widzę, że no pokolenia są. O, pokolenia.
Właśnie o pokoleniach chciałem pogadać.
O, to jest dobra rzecz do polecenia. Jeśli ktoś po prostu lubi postacie Marvela i na przykład zastanawia go, jak się mają te, wiecie, młodsze wersje albo nowsze wersje postaci do tych klasycznych, no to w sumie jest to w jakiś sposób lepiej lub gorzej, bo to różni autorzy za to odpowiadali, zarysowane, więc myślę, że to jest właśnie taka fajna rzecz w oderwaniu od całej reszty, nie, którą można sobie poczytać, po prostu patrzeć jak postacie, które czasami w niektórych przypadkach nie mogły wejść ze sobą nigdy w jakąkolwiek interakcję, tutaj wchodzą i można się w tym pobawić trochę.
No właśnie z pokoleniami jest tak, że niestety albo stety, bo to co tego zalety, pisała to cała masa różnych scenarzystów i przez to poziom tych historii, jak w środku, jest naprawdę różny. Wierzę, to ja jestem tutaj bardzo zażenowany tym, że nie pokazali relacji nowy, ale to było gdzie indziej, bo pokazali na okładce, narysował to.
Ta jedna osoba.
Narysował to przecież ten Ross, tak? Na tej.
No, jeśli chodzi dużo osób narysował.
O to, co dostaliśmy, to tak, na pewno pamiętam, że z All New Wolverine oczywiście była fantastyczna seria, co się stanie, bo jakby Laura jest tą Wolverine, kiedy Logan nie żyje i nie mają okazji sobą zamienić paru słów i do tej pory nienawidzę Hickmana za to, że mamy tą sytuację, że Laura i Logan są znowu obok siebie i nigdy nie mieliśmy tej konkretnej rozmowy, żeby on zobaczył, kim ona się stała przez ten czas. Nikt tego nigdy nie poprowadził, a to po prostu czekałem na złoto, ale tutaj to jest w jakiś sposób pokazane, nie? Z Thorem była całkiem fajna historia, ale już na przykład z Hulkiem była taka sobie, z Captain Marvel wydaje mi się była taka sobie. No, mówię, sporo fajnie, że można to czytać w oderwaniu i to są oddzielne historyjki, ale takie wydaje mi się, że jest tutaj, no, odbijecie się od kilku historyjek.
No ja też jak przymgłę pamiętam właśnie tą z Thorami, bo to Aaron pisał, nie? Ona była bardzo spoko. I tą z Capem pamiętam, że tam był ten myk, że sam się cofnął w czasie, nie? Tak, no tak, i był tak, tym żołnierzem na froncie czarnoskórym, nie? I jak to wyglądało.
I to była ta historia, że on w ogóle przeżył to wszystko, coś tam. Tam jest, że
tak,
to...
Tak,
bo normalnie większość tych historii jest taka, że one są tylko... Spotykają się ci bohaterowie i się znowu rozłączają jakby ich losy po raz kolejny. A z Samem to w ogóle poszli w jakąś taką dziwną stronę z tym, że on tam...
Tak, bo tam był taki w ogóle myk, że oni różny okres czasu przeżywali, nie? Po tym cofnięciu się.
To był bardzo fajny pomysł.
To nie, no fajny pomysł.
Z Loganem był spoko, mówię, z Hawkeye'em był okej, okay, ale nic szczególnego. No tam było sporo takich zapchajdziur trochę. Tak.
Dobra, mamy jeszcze Moon Knighta Lemira, którego ja polecam bardzo, bo to jest... fantastyczna rzecz.
Ja pamiętam w Comics Weekly, jak ja zawsze, jak wychodziły kolejne zeszyty, to polecałem, jak był ten moment ostatniego zderzenia tego psychologicznego. Ja ten komiks, nie będę o nim wiele mówił teraz, bo jak ktokolwiek słuchał Comics Weekly, to wie, że co to zeszyt, jak chwaliłem ten to, jak to rozwiązanie, jakie to jest też wzruszające, jak jest ten moment, kiedy trochę nie wiesz, o co chodzi, szczególnie jak się to zeszytami czytało. I było kilka zeszytów, gdzie zastanawiałem się, o co tu chodzi, do czego to prowadzi, jest kilka, ta rozbita historia na kilka też stylów graficznych i potem nagle jak to się spina i masz to takie starcie człowieka z własną chorobą psychiczną, napisane w taki sposób bardzo rozczulający i taki bardzo współczujący. Ja kochałem tą serię, uważałem, że ona była nawet lepsza niż to, co było wcześniej, co tak chwaliliśmy, więc ja mówię, więcej nie powiem, to jest chyba najlepszy Moon Knight to był, jaki był z tych Nie wiem, czy w ogóle. Dobra, nie będę. To jest chyba w ogóle najlepszy Moon Knight.
Znaczy, mi się też wydaje, że najlepszy, bo ja bardzo lubię tego Elisa, ale on działa na innych zasadach, nie? Bo jak taki serial, jak coś, tak, możesz polecić, kto się w ogóle nie interesuje nawet postacią, nie? A to jest takie mocno właśnie postacentryczne, nie?
Wejście w środek i w przeciwieństwie do kolejnego Moon Knighta. Kto pisał kolejnego? Bemis? Dobrze mówię?
Tak, Max Bemis. Mhm.
To Bemisa, jak wiemy, ma ten rozjazd na końcu, który powoduje, że tam się on... Nie wiem, co
miał miejsce.
Bo Bemis to jest jak Donny Cates w Doktorze Strange, nie? On wchodzi, robi swoje rzeczy, nie?
A tutaj jest, to jest taka spięta, świetna historia. Widać, że jest przemyślana u Lemira. Widać, że on chciał coś konkretnego powiedzieć o tej postaci i na końcu to mówi. I masz ten moment, kiedy właśnie Spektrum musi spiąć to swoje życie. No mówię, to jest na dobrą sprawę super bohaterska, niby historia tak naprawdę jest o człowieku, który musi stanąć przed tym, przed własną chorobą psychiczną i jakoś sobie ułożyć życie, wiedząc, że taka choroba jest nieuleczalna. I to według mnie jest niesamowite.
Fajnie, dobrze, taka popieprzona rzecz, nie? Że siedzisz w głowie bohatera. Mamy tam Phoenix Resurrection, która powinna się u nas pojawić dobre parę lat temu.
Łukasz uwielbia tę serię.
Nie.
Ja pamiętam, się kłóciliśmy i mi się ona nie podobała, a ty tak broniłeś tej serii, mówiłeś, że jest tak super.
Nie, tam przez 4 czy 5
ale ja pamiętam, jak tego nie broniłeś jeszcze.
Dopiero ostatni zeszyt jest okej, bo w ostatnim zeszycie tam jest ta cała gimnastyka. Kurczę, jak by tu wyjaśnić, że znowu, że Phoenix wreszcie zostawia spokoju do Jean Grey i tam jest, że ej, Phoenix, daj mi pożyć trochę. Tak. Okej, dobra, na razie.
Ta seria jest totalna.
Ale to powinien być jeden zeszyt, a nie kurna 5, gdzie 4 było niczym. To jest jedno, bo wiadomo, o co chodzi.
Jak kochamy Rosenberga, to jest ten jakby jedna rzecz, o której mogę powiedzieć, że szła słabo i to naprawdę wiesz, słabo.
I ci X-Men, kurczę, z Cyclopsem byli chujowi, no nie oszukujmy się.
O, nie oszukujemy się, byli super. Nieważne, nie ogadamy teraz.
Kurde, siedzieli w piwnicy i się działo tam, no.
Najlepsze. Dwaj kumple siedzą w piwnicy i zbierają tam...
Pomiędzy. Sporo kochałem tej serii, ale w pewnym momencie przeszedłem na początku byłem po stronie Radka, potem przeszedłem na stronę Łukasza, bo pod sam koniec...
ja też po stronie Radka, na początku myślałem, że do czegoś to zmierza, się okazało, że nie.
Nie, ja lubiłem większość tego gadania o niczym, tych pierdół, ale już jak już zabrnęliśmy do wrzucenia piątego typa do piwnicy, to już byłem na etapie.
Opisujecie mój najlepszy komiks. Nic się nie dzieje, siedzę w piwnicy, wrzucają tam piątego typa.
Już pod koniec byłem na etapie takim, okej, widzę, że to gdzieś będzie zaorane, więc moja
ulubiona fabuła. Dobra, ale to ja się zgadzam, że jak kocham Rosenberga, to ta Phoenix... widać, że to był taki projekt, który on dostał, że musi napisać. To jeden z pierwszych, nie? To musi być, muszę go rozpisać.
Jean Grey musi znowu wrócić.
Tak, to jest ważne. No i to nie było fabuły na tyle numeru, więc to niech sobie zostanie. Dobra, przechodzimy do tych teraz mocnych uderzeń, bo tutaj jest DC. Przechodzimy do DC i tutaj będą piękne rzeczy. Bo mamy między innymi Zegar Zagłady, którego do dzisiaj nie doczytałem.
Ja tylko wiem, co się tam dzieje, bo byłem ciekaw, ale jakoś
To po numerach, jak to wiesz, wiadomo, że to były przerwy między numerami, nie? I to były tamte zwiechy straszne, ale to się czytało tak strasznie właśnie pojedynczymi numerami. Jestem ciekaw, jak mi to wejdzie w zbiorczym wydaniu, ale no nie spodziewam się dużo. Bo
ja nie planuję tego czytać tak czy inaczej. Każdy wymiękał na w miarę wczesnych numerach. I to jest ten... W ogóle według mnie ten Zegar Zagłady to jest taki najpiękniejszy, która ilustruje burdel w DC. To jak oni mogą robić przez lata jakieś podbudówki, jakieś rzeczy, a potem to zaorać, bo się, nie wiem, kierownictwo pokłóciło, czy coś w tym rodzaju, nie? To jest ten taki największy symbol tego, jak bardzo DC jest nieułożonym uniwersum, jak bardzo oni, mimo tego, że niby to wszystko jest powiązane, to znacznie nie jest, bo po prostu tam tak bardzo nie ma konkretnych ludzi, którzy trzymają to za ryj, tą całą strukturę narracyjną, że mogą dać pisać komuś sobie coś na boku i spoko, i powieści przez to graficzne, jakie wychodzą, szczególnie teraz, zyskują na tym, że tak bardzo można pisać w oderwaniu różne rzeczy, ale kiedy jednocześnie zaczynasz to tym wpływać na inne serie, a wiemy, że Zegar Zagłady będzie wpływał na wszystkie możliwe serie, to po prostu pokazuje, że proszę, nie róbcie nigdy więcej czegoś takiego jak Doomsday Clock, błagam.
Teraz widzisz z perspektywy czasu, że prowadzić te szeroko zakrojone plany, jak to ta seria miała zmienić wszystko, to serio napisać to po prostu jako opowieść graficzną o tym, jak wiecie, postacie złoczne spotykają postacie z uniwersum DC i jedni się orientują, że drudzy są spoko i tyle. I tyle w zasadzie, nie? No bo jedyne rzeczy, jakie... których sam nie jestem w stanie ocenić, bo nie czytałem tego, ale które są w miarę chwalone, no to na przykład to, jak tam jest ta jak Manhattan reaguje na Supermana, jak oni mają relacje ze sobą i tak dalej, patrzą na siebie jak właśnie na tych bogów. Ja bym to chętnie zobaczył w jakimś fajnym komiksie, tak? Eksplorowane dalej, ale no...
Tak, tutaj, no, tutaj continuity wiązało ręce, nie? Scenarzystom, bo się musieli podporządkowywać.
Strasznie wiązało, przecież tych komiksów DC przez czas nie dało się czytać przez wielką niebieską siłę, o której gadaliśmy, nie? A jakby najlepsze jest to, że to jeszcze jest DC, bo w Marvelu wiesz, że takie continuity oni tam muszą trzymać się i tak dalej. DC non-stop robi crossovery, DC Justice League and Power Rangers, Justice League and Star Trek, czy tam Green Lanterns and Star Trek i tak dalej. Jakby to jest w DC tak naturalne, żeby kompletnie elseworldowo wiązać swoje postacie z innymi markami, że tutaj nie było najmniejszego po prostu oporu, żeby zrobić coś takiego Justice League vs. Watchmen, czy coś takiego, nazwać to nawet Doomsday Clock po raz kolejny. Ale nie dość, że sam Jones, który to pisał, miał lekko związane ręce, bo pewnie zastanawiał się, jak to połączyć, jak tutaj wpłynąć, jak to ma wielką, wiesz, zrobić zmianę w continuity, to jednocześnie wszyscy scenarzyści dostali wtedy takie po prostu kneble i takie pole manewru zawężone, że cała masa historii, która może by na coś szła, i tak szła do kibla przez to, że hej, pamiętaj, że to idzie do Doomsday Clock, pamiętaj The Button, pamiętaj.
No, Jezu, ten The Button. To? Ale nieważne. Dobra, to dalej. Mamy kryzys bohaterów, który dopiero co wyszedł u nas. To jest ten
Tom King. Nie skomentuję.
Ja nic nie mówię też już. Ja już nie.
Czekajcie na tego Toma Kinga, który robi komiksy dla siebie i to będzie fajnie, nie? Jak wyjdzie ten jego. Teraz co najbliższe? Adam Strange, nie? Jak wyjdzie cały i się u nas pojawi, nie? Bo już te najważniejsze rzeczy u niego. Nie, Omega Man jeszcze będzie, które było całkiem okej. Okay. Nie wiem, czy czytaliście Omega Maniego.
Czytałem.
I było całkiem spoko.
Bardzo spoko, no.
Tak. Więc okay. To zostawcie
z tym
sobie na
tym. Kylem Rainerem, ostatnią fightłapą, który zgubił wszystkie pierścień i w ogóle.
Tak. W ogóle jak go do tego zespołu brali, nie? I to spingowanie tej śmieci na samym początku. To był pierwszy numer, to nie jest spoiler, nie? Było takie. No, to Tom, jeśli macie wziąć coś Toma Kinga z tych rzeczy, które u nas wyjdą, to Omega Man, nie Kryzys Bohaterów, bo tam jest pomysł, jest zamordowany zupełnie.
W pierwszym zeszycie?
Czyli
na początku domu?
A finał to jest już...
A potem jest tylko gorzej.
Katorga. Jest tylko gorzej. Ale rysunki są ładne, trzeba przyznać. Ja lubię Klejamana. To jest taki Jim Lee dzisiejszych czasów. Więc spoko. Później mamy Lewiatana. Chyba tylko ja czytałem Lewiatana od Bendisa, tak? Wiedziałem.
To był ten moment, kiedy jak widziałeś Bendis to jakby trzeba było unikać, tak?
Jeszcze Bendis w DC szczególnie. Jak przeczytało się jego te parę pierwszych Action Comics i Supermana, to już wiedziałeś takie... O, Bendis kolejną rzecz robi, nie? Jakieś tam te Young Justice czy coś, gdzieś już taki...
A tu wam powiem, że to była lepsza jego historia, szczególnie DC, bo to była bardziej Bendisowa, nie? Że to był tam jakiś spisek wielkie organizacje, jedna, która chce wszystkimi rządzić i główną rolę gra tam Batman, nie? No to wiadomo, że ten... Znaczy, niby Superman, ale cały czas schodził Bendis na Batmana, bo widać, że on bardzo chce tego Batmana pisać w końcu. Tak, zresztą dali mu rysownika Alexa Melewa, który zrobił z nim najbardziej znane rzeczy. Chcieli powrócić do tego, patrzcie, to dalej jest ten Bendis, który kiedyś robił dobre rzeczy. Nawet ma tego samego rysownika, który, wiesz, o tej jego wielkości przesądził, nie? Na początku pracy z Marvelu, ale ta seria się od połowy zupełnie leci na pysk, nie? Na początku jest jeszcze fajnie, bo próbują...
Czyli klasyczny tutaj... jest, tak?
Dokładnie, bo tu na początku masz tak, że jest typ w masce, który jest tym głównym szefem tej organizacji Lewiatan i on, i wiesz, każdy bohater może nim być. Każdego, wiesz, trzeba się odseparować, robić małe grupki, wiesz, kombinować, kto nim może być, bo któryś z bohaterów ma być tym Lewiatanem, nie? I tam, wiesz, co chwila kogoś gonią, Red Hooda albo kogoś. Ale później się zaczyna sypać, jak już wychodzi to, kim jest ta postać, to już wszystko leci na łeb, na szyję i finał jest w ogóle zakopany.
To jest najgorsze w tych właśnie motywach. Widzieliśmy, jak czasami jedziesz tylko na tajemnicy, prawda? Kim jest Red Hulk? Póki było, kim jest Nowa Jane? Kim jest Nowa Jane? Nowa Thor, nie? Póki nie wiedziałeś, że to jest Jane... Właśnie tam akurat była różnica, że dopiero jak się dowiedzieć do Jane, to była dobra historia. Ale póki całe wszystko było, kim jest ten gość? Kim jest ta nowa postać? To zwykle to jest to, właśnie albo sypią się później, albo sypią się w trakcie. No. To są słabe tajemnice.
Więc to maczetami. I jest jeszcze z tych takich typowych, jest jeszcze Deceased.
To zacząłem czytać i ja Toma Taylora kocham. Dla mnie to jest chyba obecnie najlepszy scenarzysta. To jest gość, który potrafi wziąć debilny pomysł, albo po raz kolejny zombie, albo... Nie wiem, cokolwiek. W Marvelu latającego konia, z którym gada Spider-Man i na końcu zabili konia. Wiesz, to jest więcej Tom Taylor. Więc zacząłem czytać DC i to jest ta jedna seria DC, którą będę czytał dalej.
Nie, super, bo to w ogóle jest, wiesz, niby, tak jak mówisz, że to znowu inwazja zombie, ale to jest piękne, bo to jest świat tak jest Injustice, że
to
on
jest Tom
w ogóle...
Taylor.
Tak, on nie ma w ogóle żadnych ograniczeń, to nie jest continuity nic, może robić co chce, plus tutaj jest zupełny nihilizm, nie? To jak zombie, jak bohaterowie giną, to giną, nie ma powrotów i jest naprawdę świetne zniszczenie.
Justice
nie
było
całego.
Tak wspaniałe, ciekawe więc dlaczego.
Ja się super bawię i bardzo mnie cieszy, że wiesz, że już niby po tej miniserii, tam się wszystko wyjaśniło, nie, wiesz, posprzątane i w ogóle, a i tak dalej robi teraz, wiesz, jakieś tajne i dodatkowe serie, więc super, to polecam bardzo.
Ty Łukasz, czytałeś?
Mamy...
Czekaj,
This is? Nie, od dawna chciałem, bo to mam...
No właśnie pamiętam, że mówiłeś, że nie czytałeś tego This
is. Ja pierwsze dwa zeszyty na razie czytałem, ale to będę kontynuował na pewno.
Ja czytałem właśnie to całość i później dodatkowe, nie? I wszystko jest super. Później z tych kolejnych rzeczy mamy tego Jokera od Lemira, Joker Zabójczy Uśmiech. Nie czytałem tego w ogóle.
To są takie pozycje, jak patrzę na przykład na ten właśnie Zabójczy Uśmiech, czy na Ostatni Rycerz na Ziemi. Kurczę, no to właśnie to są takie pozycje, że nie czujesz potrzeby, żeby już teraz to czytać, ale po prostu jak byś chciał poczytać jakiegoś Batmana, no to sobie sięgniesz po to, nie?
Jeszcze miałeś tak, że wiesz, że czekałeś, aż całe wyjdzie, a jak już wyszło całe, to już zaraz u nas zapowiedzieli, że będzie, nie? No to też...
No, tym bardziej, że właśnie mówię, no, te powieści dostają fajni autorzy. Ja w ciemno mogę brać coś, co Scott Snyder napisał, albo Jeff Lemire i wiem, że to poniżej pewnego poziomu nie zejdzie, nie? Tak. Albo Frank Miller na przykład.
Tak, plus to nie jest w tym głównym uniwersum, więc mogą robić co chcą, więc jest bardziej nęcące, nie? Więc pewnie będą dobre. No i mamy tego Supermana, który też nie jest głównym uniwersum. Superman rok pierwszy Franka Millera. To Łukasz, powiedz coś.
Oj, to jest piękne. Znaczy w ogóle podoba mi się, że udało im się wziąć Franka Millera, który ostatnimi czasy jest jednym z najgorszych scenarzystów ever i Johna Romita Juniora, który ostatnimi laty jest najgorszym rysownikiem ever. I razem stworzyli po prostu genezę Supermana, która jest po prostu antygenezą Supermana. Po prostu wszystko, co mogli, wiesz, wywrócić do góry nogami, to jest. Więc Superman jest takim totalnym dupkiem tutaj, zafascynowanym armią i jest taki mega przemocowy i uprawia seks z syrenkami. I w ogóle to jest
niesamowite. Seks z syrenkami było głośno w internecie.
Ale to jest jeszcze lepiej, bo cały są trzy numery takie powiększone.
To
idzie
do wojska, nie? Chyba coś takiego. O ile dobrze kojarzę.
W pierwszym idzie do wojska jeszcze, tak, ale w drugim numerze jest ta cała z syrenkami. I to jest najlepsze, są trzy numery powiększone i prawie cały drugi jest w tym Królestwie Syrenek, gdzie cały numer się sprowadza do tego, żeby pokazać, że ten Posejdon jest, wiesz, pojebem, który się próbuje dobrać do swojej córki, nie? I to jest wszystko, a musisz oglądać te syrenki i wiesz, tą całą akcję pod wodą, bo to jest taka strata czegokolwiek i Miller tak nie miał pomysłu na to, znaczy miał pomysł, ale to nie był pomysł na Supermana. Wiesz, że on chciał pisać Batmana i to się nie udało.
Pamiętam, mieliśmy bekę z wywiadów, zanim jeszcze ten komiks powstał, że Miller tam opowiada właśnie, że on chce zrobić taką nowoczesną wersję Supermana, takiego, wiecie, aktualnego dzisiaj. I z jego wiewiadu brzmiało dokładnie jak wiecie, Man of Steel Snydera, nie? No i wyszło coś, co jest najgorsze niż Man of Steel Snydera i jest mniej supermanowe nawet. Chyle czoła, naprawdę.
I ja wstawiałem to u siebie, wiesz, fragmenty tego, na przykład pierwsze spotkanie z Batmanem, że Batman wyjmuje gnata i zaczyna, wiesz, napieprzać, zostaje amunicji.
Ja takie screeny pamiętam wrzucałem z tego, bo to było tak absurdalne, że bez kontekstu jeszcze lepiej działało.
Tak, albo jak Batman go tam wyzywa Supermana od ścierwa, od też najgorszych chujów, nie? Na dzień dobry. I nagle się pojawia ta Wonder Woman, wiesz, z dupy całkowicie. Jestem Wonder Woman, dzień dobry, nie bijcie się.
Tak, polecam. Jeśli chcecie właśnie jakiś naprawdę zły komiks, jeśli na przykład, nie wiem, czytaliście Dark Knight Strikes Again, tak się nazywa ten sequel? I chcecie coś w tym guście, no to ten Superman jest myślę dobrym wyborem, bo to jest dokładnie w tym kierunku.
A jeszcze lepiej, bo wyszedł u nas w powiększonym formacie, więc macie tego cholerstwa, wiesz, jeszcze większym, wie, ładniej macie, wie, bo więcej tego zobaczycie, nie?
Więcej kresek. Tych kartoflowych nosów, które robi to Junior, rysuje wszystkim.
O, dobra, to lecimy dalej. Mamy o Doom Patrolu, to mówiliśmy z Łukaszem w materiale o Morrisonie. Później mamy ten zbiór tych rzeczy, które dla DC robił Mike Mignola. Więc to, no, wiadomo, super, bo graficznie będzie znakomite. Nie wiem, jakie macie podejście do Mignoli, ale ja bardzo lubię.
No spoko, ładnie rysuje.
Tak, ale to jest taki typowy...
taki, wiesz, charakterystyczny styl, nie? No to w sumie widzi, na pierwszy rzut oka widzi, że to Mike Mignola, nie? Tak, z tym takim ostrym cieniowaniem, tymi plamami płaskimi koloru i... Tylko, wiesz, mam wrażenie, że to też nie do wszystkich historii się sprawdza, więc tym ciekawy, tym bardziej bym ciekaw właśnie, co tam w ramach DC wymodził.
No i tutaj jeszcze tak szybko to mamy tego Green Lanterna dalej, Morrisona, o nim też mówiliśmy. W Detective Comics zaczyna się Peter Tomasi, więc ja bardzo lubię, jest super. To, co pisał u nas z Supermanem, to było najlepsze dla mnie przynajmniej z DC, co mieliśmy. No i teraz przechodzi Batmanie i również robi super rzeczy. Nie wiem, czy wy nie czytacie tego Batmana, nie? Od Tomasiego chyba.
Nie. Detective Comics.
No, to ja polecam jak coś. No, a Animal Mana będziemy mieć, a o tym pogadamy, jak wyjdzie i będzie Adam. Hellblazer wychodzi dalej od... Teraz mamy Ennisa kończy się Ennis. Ja polecam, bo to jest super rzecz. W ogóle wszystko z Hellblazerem. I teraz będzie u nas wychodził jeszcze ten od Warrena Ellisa, bo teraz sobie przejdziemy do tego tematu, bo wychodzi jeszcze Globalne Pasmo, Global Frequency, które jest super komiksem. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś.
Nie.
To jest, tam jest taki koncept, że po 9-11 powstała taka grupa szybkiego reagowania, nie? Złożona z ludzi, po prostu z ludzi, że jak jest jakaś, kontroluje taka super hakerka z taką jeszcze jedną gościanką i jak potrzebny jest ktoś specjalny z specjalnymi umiejętnościami, to po prostu się do niego dzwoni, wiesz, i to do zwykłych ludzi, nie? Na przykład mam na przykład jakiegoś super, wiesz, informatykę, albo kogoś tam od transportu, albo kogoś, wiesz, od uzbrojenia, to po prostu dostajesz telefon, że jesteś teraz, wiesz, w Global Frequency, nie? Czy chcesz, wiesz, tutaj pomóc. I to jest, wiesz, to było coś, co po 9-11 było potrzebne ludziom, nie? Żeby, wiesz, że to jest w kupie siła, nie? Że ludzie mogą wszystko, nie? Że każdy ma jakieś umiejętności, które mogą pomóc, wiesz, uratowaniu świata w jakiś sposób. I to było takie bardzo serialowo napisane, bo było 12 numerów i każdy był inny problem, taki mocno elisowski. Czyli na przykład był jakiś, wiesz, stary eksperyment wojskowy, gdzie typ był, wiesz, bio jakiś tam, nie? Że z żołnierza zrobili cyborga, nie? I trzeba go teraz powstrzymać. Czy jakiś typ, który był terrorystą, który przejął, wiesz, kontrolę nad całym miastem. I wiesz, to takie różne takie, no, elisowskie mocno fabuły. I to zresztą miało być serialem, nawet pilot powstał, który się nigdy nie ukazał, więc ja to polecam, bo to jest naprawdę fajna rzecz. I wychodzi jeszcze Superman od Maxa Landisa, American Alien. I tutaj, Łukasz, czemu o tym?
No właśnie, bo to jest na sam koniec właśnie taka mała dyskusja na ten temat, nie? No bo często tutaj dyskutuje się o rozdziale autora, od dzieła i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem, kiedy pojawia się taka sytuacja, jak pojawia się przy okazji Maxa Landisa, czy teraz, nie? Jak Cameron Stewart został oskarżony przez szereg osób, szereg kobiet o grooming, innymi słowy, no, wychowywał sobie, tak? Nieletnie tutaj dziewczyny, no, żeby używając tutaj manipulacji i jakiś tutaj wpływu na nie, dobrać się do majtek po prostu, nie? No, nie oszukujmy się. I z drugiej strony mamy też tego Warrena Ellisa, którego sytuacja jest jeszcze dziwniejsza pod tym względem, że jakby też został oskarżony o grooming, ale jednocześnie tam nie było nieletnich dziewczyn. 19-letnie dziewczyny to były najstarsze z tego grona i jego na przykład oświadczenie... Najmłodsze, tak. Jego świadczenie w ogóle i jednocześnie też zdanie, które potwierdza wiele osób z jego otoczenia, to bardziej polegało na tym, że jakby on tak widział te relacje po prostu, tak? Że jak pomaga komuś, to wchodzi na ten poziom, powiedzmy, na tyle osobisty, że może potem sobie już gadać o bardzo osobistych kwestiach, co dla wielu tych dziewczyn było bardzo, no, niekomfortowe, nie? I być może Ellis nie zdała sobie z tego sprawy, tak czy siak, no, sytuacja dosyć ciekawa.
Tak, ale też nie bronię w żaden sposób Ellisa, nie? Bo to też rzeczy robił, jakie robił, nie? Ale też było inne podejście zupełnie takie.
Zasada jest taka, że upewniasz się, czy jesteś właśnie na tej samej stopie, zanim zaczynasz pytać swoją rozmówczynię, jaką ma bieliznę sobie w tym momencie, nie?
Tylko to właśnie
mówię, tego nie robił.
Trzeba pamiętać też, że jednak, że tutaj też jest inna narracja osób, które go oskarżają, nie? Że te, które mówią to, co Ellis zrobił, no to mówią, że no on, wiesz, on nie jest złym człowiekiem, wiesz, że też te podejście, nie, do nich było inne zupełnie, nie? I no tylko on miał takie podejście, no wiesz, wiadomo, też gość starszej daty i myślał, że to jest, wiesz, coś zupełnie normalnego, nie? A znowu inne jest podejście do Camerona Stewarta, który, no, wychodzi na zupełnego gnoja, nie? I typa, który, wiesz, zupełnie intencjonalnie robił takie rzeczy, nie? Bo to też można, wiesz, na różne sposoby, nie? I można w taki sposób, który jest dalej zły, ale wynika z innej mentalności, a taki właśnie jak Cameron Stewart, który jest właśnie najgorzej, nie? Że intencjonalny, że tylko po to robisz, żeby się, wiesz, no, dobrać, nie?
Być najgorzej.
Bardzo często jakby też można powiedzieć, że bo tutaj oskarżenia były z jednej strony, no Stewart nie wydał żadnego świadczenia z takiego, ale powiedzmy, żeby wydał świadczenie, że nieprawda. Tylko że z drugiej strony, no tutaj ponownie, to środowisko jest na tyle małe, że bardzo szybko znalazły się osoby, które współpracowały z Cameronem Stewartem, które stwierdziły, że no faktycznie były takie zachowania, nie? Jakby i no faktycznie to jakby coś w tym jest.
Właśnie... jest jeszcze największy gnój z nich wszystkich. Właśnie wspomniałeś wcześniej.
No, tak, Max Landis.
To chcę o tym powiedzieć, bo wiem, że to była historia, która jak się wyciekła, mnie gdzieś tam zabolała. Wiem, że Adam bardzo się czuł źle, jak się dowiedział o tej akcji z Maxem Landisem. Wiem, że Max Landis był naprawdę twórcą. Wiadomo, że on był ekscentryczny, wiadomo, że był pojebany. Ale kurde, robił niektóre tak dobre rzeczy, jak właśnie American Alien, nie? Który komiks, który był naprawdę fantastyczny, jak jak scenariusze pisał niektóre, wiadomo, że gość jest był trochę na... Miało się wrażenie, że to jest gość, który trochę w swojej bańce żyje, nie? W takim swoim tym. Ale nie myślało się o nim w ten sposób. I w momencie, w którym... Dowiedzieliśmy się więcej o tym człowieku i to nie chodzi o to, że jaka jedna dziewczyna oskarżyła go o molestowanie czy coś takiego. Życiorys tego człowieka opiera się na tym, że to jest rozwydrzony, rozpieszczony bachor cały czas w sumie, który nigdy nie nauczył się tego, wiesz, bo miał sławnego tatę, który mu pewnie zapewnił niestety trochę za dużo klosza niż powinien. Gość, który nigdy nie złapał, jak działa świat poza Badajwona. I zaczął traktować ludzi w ten sposób, zarówno osoby jakoś tam bliższe, jak i z tym kobiety, które nie do końca rozumiały, w co się ładują, na przykład związek z nim, które bardzo szybko się orientowały, co się dzieje. I to nie wyglądało na zasadzie takiej, jakby ten gość nimi manipulował nawet, co bardziej był po prostu roszczeniowy. Jakby był gość, który na zasadzie wiesz... On jakby w jego głowie to było coś, co mu się należy, jakby był księciem, który się domaga i do taki sposób, że on widział życie tych kobiet jako coś, czym mógł sobie nie tylko w kwestii dobierania się do ich majtek, ale robienia im fizycznej krzywdy. I kiedy ja się dowiedziałem o tym i zapomyślałem, jak też to niedawno byłem po tej holistycznej agencji Dirka Gently'ego, który drugi sezon akurat nie znudził, ale pierwszy uważałem za kapitalny, wiem, tylko ktoś taki jak Max Landis mógł coś takiego, wiesz, napisać i to jest takie na wielu poziomach i w ogóle. Ja nie potrafię niestety rozdzielać, niestety albo niestety, twórcy od jego dzieła i jak dowiaduję się, że ktoś jest aż na takim poziomie gnojem, jakim jest Landis, aż na tak, może gnojem to nawet złe słowo, to jest ktoś, kto jest tak psychicznie niedojrzały, który gdzieś tam po drodze się zatrzymał i niestety poszedł dalej w życiu, ale niekoniecznie z rozwojem psychicznym, to ja mam niestety odrzut przy zarówno, nie wiem, oglądaniu tego, polecaniu tego dzieła i tak samo mam z American Alien, który ja uważałem za absolutnie cudowną genezę Supermana, a teraz mam problem nawet z poleceniem tego komiksu.
Powiem szczerze, że ja też bardzo często właśnie słyszę to hasło, że no, trzeba oddzielać twórców od dzieł i tak dalej. Ja jestem coraz bliżej stwierdzenia, że nie, dlaczego? W sensie, że jakby twórcy zawsze mają swoje poglądy. Jest w ogóle, ostatnio była fajna aferka, też nie wiem, czy śledziliście, na polskich grupach komiksowych, które oczywiście uwielbiamy. Mianowicie Grzegorz Rosiński, tutaj artysta, który oczywiście tworzy dalej Torgala, opublikował rysunek jednego z kandydatów do tutaj wyścigu prezydenckiego. I co spotkało się tutaj z dużym sprzeciwem, że jakim prawem w ogóle artysta może mieć poglądy polityczne? To jest niemożliwe. Jak to? Jak ja teraz to będę oglądał tego Torgala, przecież tam pewnie są w tych rysunkach ukryte teraz przekazy jakieś tutaj podprogowe. I bardzo często po prostu, mam wrażenie, że bardzo często ludzie zapominają, że twórcy mają poglądy, mają wartości, mają jakieś poglądy na rozmaite kwestie, mają jakieś przemyślenia na ten temat i siłą rzeczy będą je przekazywać w swoich dziełach, nie? No bo o czym mają pisać, jak nie o tym, co znają, o tym, o czym myślą, o tym, co ich interesuje, o tym, co ich trapi i tak dalej, więc siłą rzeczy te poglądy zawsze będą przenoszone na papier, nie? I no nie sposób mówić o twórczości jakiegoś, powiedzmy, szerzej, o twórczości jakiegoś artysty, no nie wchodząc trochę w jego życiorys, nie zastanawiając się, wiesz, skąd wynikały niektóre rzeczy, właśnie ostatnio gadaliśmy o Morrisonie, no więcej gadaliśmy o tych jego poglądach na to, jak działa rzeczywistość, niż o samych komiksach, no bo to jest istotne w tym kontekście, nie?
Wiesz, Alan Moore, jego wszystkie komiksy się opierają na polityce, nie? Jakbyś zabrał politykę z komiksu Alana Moore'a, to byś nie miał, wiesz, praktycznie nic tam, nie?
No więc teraz jak masz typa pokroju właśnie Camerona Stewarta, czy właśnie w szerszym zakresie Maxa Landisa, no to czytasz to American Alien i masz świadomość, że to jest coś, co powstało w głowie przemocowego typa, nie? Z którym nie chcesz mieć nic wspólnego. I to siłą rzeczy się będzie wpływać na odbiór tego dzieła.
Tak, szczególnie masz jakieś relacje tam opisane, nie? Między Kentem a jakimiś kobietami, nie? Od razu widzisz w tym, patrzysz w pryzmat tego, co Landis, wiesz.
To nie znaczy jednocześnie, że wiesz, że jednocześnie dzieło przeczytane, czy jakiekolwiek dzieło, z którym się zapoznałeś, autorstwa kogoś, kto no, nie zasługuje na nawet trochę szacunku, nie może ci się podobać. No, może się spodoba, może być może nie będą, wiecie, nie będą ci tam elementów, które jakoś was, no nie wiem, odbiją tego dzieła, ale jednocześnie no, nie można zakładać, że dzieło istnieje tylko w oderwaniu od autora. I to nie mówię tego w kontekście, wiecie, śmierci autora, tak? Jakby ja jestem też zwolennikiem tego, że no, to twoje odczucia są ważne względem dzieła, a nie to, co autor sobie wymyślił. Ale moim zdaniem to się zupełnie nie gryzie, nie? Bo jakby to też są twoje odczucia względem tego autora i tego, jak postrzegasz jego i jak ty postrzegasz to, jak powiedzmy jego poglądy, czy jego życie prywatne, czy cokolwiek innego wpływa na to, co tworzy, nie? Plus ja mam wrażenie, że kurczę, biorąc pod uwagę, że taka postać jak, nie wiem, Cameron Stewart, to wiecie, no, z całym szacunkiem tutaj do jego twórczości, no, nie jest pierwszoplanowy twórca, tak? A jednocześnie gość po prostu używał swojej pozycji do tego, żeby oplatać sobie wokół palca młode dziewczyny. To tak myślę sobie, kurczę, ile prawdopodobnie jeszcze dostaniemy takich informacji od twórców, którzy pewnie byli wyżej od niego i którzy być może wykorzystywali tę sytuację do swoich celów. Szczególnie, że ponownie, no, z racji tego, że to jest małe środowisko, to prędzej czy później to będzie wypływać. I widać tutaj, nie? Za każdym razem, jak się pojawia jedno oskarżenie, no to idzie fala już w zasadzie, bo wiele ofiar po prostu nabiera wtedy pewności siebie i dopiero się odzywa. I zastanawia mnie właśnie, jak też reakcje w tym kontekście, nie? Zaczęliśmy w ogóle od tego tematu, że no pojawią się te komiksy Maxa Landisa czy Warrena Ellisa i tak dalej. Wiemy, że no DC reaguje na przykład, nie? Tutaj na te oskarżenia względem Warrena Ellisa. Na przykład anulując tę jego krótką historyjkę, którą miał wpisać w tajnie do tego Batmana, który jest T-Rexem czy coś. No nie jest to wielka strata dla świata, nie? Ale załóżmy, że byłaby to większa strata na zasadzie, że no, pisałby jakiś naprawdę fajny komiks, który w tym momencie byłby anulowany. No i pytanie, czy w takim razie, nie wiem, czy polski wydawca powinien brać coś takiego pod uwagę, czy niekoniecznie? Czy Egmont zakłada po prostu, że nikt się tym specjalnie nie interesuje, nikomu to nie będzie przeszkadzało? Bo to jest takie, wiecie, no... Trudne do oceny, nie? No bo z jednej strony, dlaczego ograniczać dostęp do komiksów, jeśli ktoś faktycznie nie chce brać pod uwagę, nie wiem, całej tej warstwy poza dziełem. Ale z drugiej strony też nie dziwiłbym się zupełnie wydawnictwu, że woli, wiecie, zmieść problem i nie mieć potem na głowie, nie wiem, bojkotów i protestów i tak dalej.
Znaczy, mówimy o tym, że właśnie wszyscy twórcy mają poglądy, ale jednocześnie żadna korporacja nie ma poglądów. I wydaje mi się, że jednak Egmont bardziej podchodzi pod tym względem pod korporację niż pod twórców, więc no, działają dokładnie pod tym względem. Jeżeli dany komiks, prawdopodobnie gdyby afera z Maxem Landisem na przykład wybuchła szerzej niż tylko za poletko komiksowe, było o nich głośno we wszystkich mediach i byłby komiks zwany przez Maxa Landisa, wiesz, napisany przez Maxa Landisa, to myślę, że Egmont też by go wycofał i by go nie sprzedawał, bo by się nie z tego powodu. Natomiast na tym etapie, mówię, to działa w ten sposób, tak jak mówisz. Twórcy dalej je mają i ludzie mogą się z tym utożsamiać lub nie, ale większość decyzji w kwestii czyichś poglądów, w kwestii jakichś trendów czy innych rzeczy, które dzieją się na świecie, są wykalkulowane po prostu pod kasę. Tak, no nie wiem, no ciężko mi krytykować za to w jakiś sposób. Ja wiem tylko, że sam nigdy bym tego już nie kupił i nie przeczytał, bo to jestem ja i ja nie będę oddzielał twórcy od dzieła, bo po prostu nie potrafię. Przez to cała masa, nie rozmawialiśmy o różowych latach 70. Mój ukochany sitcom, którego wiem, że już nigdy nie jestem w stanie obejrzeć drugi raz i wiem, że przez to odcinam się od całej masy dóbr popkulturalnych, które kiedyś tam lubiłem. Ale tak jak mówisz, czytając, tak jak właśnie u Landisa, no, czytając relacje z kobietami Supermana, na przykład jest ten motyw, jak on jest na tej imprezie na statku. Tam. No to ja od razu bym na to niestety patrzył inaczej.
No, ale jest specyficzna sytuacja, szczególnie, że Landis no, brnął w to dalej, nie? Jak widzimy, wiem, że na przykład właśnie z Ellisem jest inna sytuacja, nie? No typ jednak wydał oświadczenie, nie odniósł się do tego w jakiś sposób od razu po tym, jak
no,
to wybuchło.
No, wziął te zarzuty na klatę, tak?
Tak. I mówię, u niego to jednak w inny sposób to działało, nie? Inne też były te zarzuty postawione przez te kobiety, nie? W inny sposób, nie? Niż właśnie wcześniej przy Landisie, czy teraz na przykład przy Cameronie Stewarcie, nie? No to też trzeba jednak patrzeć na, wiesz, nie tylko, że wiesz, zero-jedynkowo, nie? No to po pierwsze. No a po drugie, to Landis cały czas to brnął, nie? On nigdy nie przeprosił, on robił najgorsze później te wytłumaczenia, nie? Jak on się tam pojawiał na jakichś tych Twitterach czy gdzieś i rzucał, że on to jest najlepszym twórcą i że ma wszystko w dupie, nie? I no wiesz, że to jest jednak typ narcystyczny, socjopata i to widać w każdej wypowiedzi, nie? To jest... Nie odbiorę mu tego, że to jest naprawdę utalentowany typ, nie? Bo to... uwielbiam American Alien, tak na takim czysto pisarskim poziomie.
Ja
tak?
Też.
No, no, ale, ale no, to, no nie wiem, no to jest specyficzna sytuacja i ciężko się do tego odnieść, nie? Pamiętam, jak było na przykład z tym Jonesem od Green Lanterna, moim największym wrogiem, skurwysynem.
Z tymi zdjęciami?
Tak, 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 ale wtedy jak wyszło, to wiesz, to DC od razu, wiesz, wycofało całego tego Green Lanterna, którego zaczęli wznawiać w tych takich zbiorczych wydaniach. Wszystkie zapowiedziane na przyszłość też już, wiesz, skasowali i nie ma, wiesz, wszystko ale zakopane zupełnie.
Ja na przykład jak miałbym potem patrzeć na grafiki tego typa, wiedząc, jakie on mógł mieć inspiracje w głowie.
No, że on był scenarzystą, jeszcze gorzej.
Właśnie, nie? Ale no. Z drugiej strony pojawia się tutaj pojawia się też ta kwestia, że hej, ale jeśli chcę przeczytać ten komiks, to czemu teraz nie mogę, nie?
Ej, wiecie, kurczę, mamy sytuację, gdzie Baby Driver jest nieoglądalny od paru dni już zupełnie.
W sensie, znowu, ja bym to nie jest coś, co ja bym chciał, żeby nagle było palone na stosach tego typu utwory, no. Nie? To nie jest coś, co ja bym nawołuje do palenia książek, czy jakiejś cenzury, czy już, broń Boże, zmieniania, tak jak mówimy często, żeby nagle wersja Baby Drivera, gdzie podmieniają Kevina Smitha na Christophera Plummera i Al Gorta, w sumie też na Christophera Plummera.
Też na tak,
podwójnej roli, nie? Ja nie jestem fanem jakichkolwiek zmian, jakiegoś palenia na stosie i jeśli ktoś dalej chce dostać ten egzemplarz i go kupić i tak dalej, powinien mieć do tego prawo, jakby to jest jego decyzja. Po prostu absolutnie rozumiem z perspektywy jakiejś korporacji, która nie chce marnować pieniędzy na wydawanie czegoś, przez co ostatecznie może im się to finansowo odbić. No bo PR to też są pieniądze, prawda? Więc jakby po raz kolejny, to nie jest jakiekolwiek moje nawoływanie do bojkotu pod względem spalcie to w księgarniach i wycofajcie i zmieńcie, tylko na zasadzie rozumiem, jeśli ktoś nie chce dalej tego wydawać i nie mam opinii w tą czy w tamtą stronę.
No jest no, są właśnie poziomów, które przez to trudno to ocenić, nie? No z jednej strony, tak wspomniałeś, nie? No lepiej, żeby był dostęp do tego komiksu niż nie był, nie? Jeśli ktoś chce przeczytać American Alien tylko po to, żeby mieć wgląd w umysł tutaj socjopaty, no to niech ma, nie? Natomiast z drugiej strony też trudno wymagać od wydawnictwa, że będzie to forsowało, kiedy no nie jest to im na rękę, nie? Z drugiej strony myślisz sobie, w sumie lepiej jakby typ, który zrobił teraz dużo złego, nie wiem, w komiksach. To Cameron Stewart na przykład, nie? Załóżmy, że powiedzmy... On miał zresztą jakiś komiks teraz stworzył, nie? Dla Image czy coś takiego, nie? No z drugiej strony myślisz sobie, kurczę, jeśli typ faktycznie zrobił tak wiele złego w świecie komiksowym, no bo jednak no, brał te aspirujące tutaj artystki i scenarzystki i próbował je wykorzystać, to nie byłoby fajnie, gdyby teraz miał zarabiać na tym, nie? I jakby dalej na tej branży, jakby dalej korzystać na tej branży, cokolwiek, więc to jest znowu kolejny poziom, gdzie jednak może lepiej, gdyby nie wydawali tych rzeczy. No ale no nie ma prostego rozwiązania, więc no taka sytuacja. Natomiast ja się trochę boję właśnie, że będzie więcej takich, powiedzmy, ogłoszeń w najbliższym czasie, bo mówię, jeśli taki Cameron Stewart wiesz, daje do zrozumienia, że jest, kurczę, super tutaj mentorem, To wiesz, mam wrażenie, że może być w tym gronie dużo, dużo więcej takich osób.
No, oby to nie. Jest bardzo dobrze, że się w końcu tak dzieje, nie? Że oni maszynowo wypadają z obiegu. Bo kurczę, wiesz, w przyszłości ludzie, którzy będą zdobywali władzę w ten sposób, no będą się po prostu bać, nie? Że to im wypali w twarz.
Tak,
ale wiesz, wszystkie te rzeczy, na przykład, nie wiem, z tymi też Twitterami, że te stare tweety, to też ludzie będą w końcu uważać, że może nie można wszystkiego powiedzieć, nie? Wszystkiego zrobić. Tak dokładnie w tych sytuacjach, nie? Że nie można wszystkiego. Możesz mieć władzę, ale no ona ci nie daje, wiesz, nie możesz no, zrobić takich rzeczy, nie? Bo później ci to wypali w twarz i to w taki sposób jak teraz, nie? I bardzo dobrze, nie? Niech się dzieje.
Jak wiele wychodzi teraz takich sytuacji post skazaniu Harvey'a Weinsteina? Bardzo mało. Dlatego, że to pokazuje, że... A jednocześnie jak dużo wychodzi teraz sprzed? No, cała masa. Dlatego, że wiele ludzi nabiera odwagi po to, żeby powiedzieć, bo hej, skoro ten tytan rynku, gość, który wydawał się bogiem Hollywood na dobrą sprawę, mógł zostać skazany, to może ja też mam szansę, nie? Znaleźć jakieś zadośćuczynienie. Albo powstrzymać jakiegoś typa, który się troszeczkę za bardzo wychyla i wydaje mi się, że to jest właśnie o tyle dobre, że nie słyszymy o za wielu takich akcjach. No Ansel Elgort to też jest sprawa z 2014 roku. No to cały czas jeszcze przed skazaniem. No Einstein skazany został dopiero niedawno. Wcześniej tylko ta cała afera wyszła. Natomiast mówię, z tych ostatnich naprawdę mało co wychodzi. Wydaje mi się, że wiele ludzi wreszcie uzna, że to nie jest okej. Okay. I nie dlatego, że może są miłymi ludźmi, nagle się staną, ale z cholernego strachu przed tym, że to może wyjść i w przeciwieństwie do dekad, w których ludzie byli bezkarni, teraz już nie jesteś. Mm-hmm. I po prostu to jest, to będzie, jeśli to ma być powodem, dla którego wiele osób, która jest w głębi skurwysynami, się powstrzyma, to ja to wezmę tyle, że tak powiem, nie?
Tak, tak, ja mówię, nawet jeśli, wiesz, obrzydzi mi to parę filmów, nawet te, które, czy parę filmów, czy komiksów, które naprawdę lubię, no to mogę to spokojnie poświęcić, żeby, wiesz, było sprawiedliwości zadość.
A jeszcze szczególnie, że właśnie no, branża komiksowa jest tyle specyficzna, że przez to, że powiedzmy, no, tam na pewnym poziomie to i tak wszyscy się znają, nie? To z jednej strony ofiarom może być trudno się przyznać w ogóle do czegokolwiek, bo przez to, że wiesz, że dobrą sprawę to wszystko i tak funkcjonuje w takim układzie zamkniętym, to jest dużo większa szansa, że będziesz, nie wiem, współpracował jeszcze kiedyś z osobą, która ci zalazła za skórę, bo wiadomo, jaka jest rotacja. Ale też z drugiej strony, jakby mam wrażenie, że też ewentualny ostracyzm jednak jest dużo większy niż w przypadku, nie wiem, branży filmowej, nie? Gdzie jednak, no tutaj jest, wiesz, bo widać tutaj nawet po reakcji, nie? Natychmiast jak się pojawiły zarzuty do kamera Stewarta, od razu się odezwały osoby, które zaczęły to potwierdzać, jakoś tam wchodzić w, pocieszać te ofiary i tak dalej, jakby reakcja była bardzo szybko przez to, że to też jest mniejsze środowisko, nie? Więc, To taki mały mikrokosmos w zasadzie tego, co się dzieje w popkulturze ostatnimi laty w związku z tymi wszystkimi oskarżeniami. No dobra, to tyle w sumie, jeśli chodzi o ten temat. Także skończymy troszkę poważniejszą nutą, no ale słuchajcie, no dajcie nam znać, co myślicie na ten temat, jak się zapatrujecie tutaj na właśnie, jakie wy macie odczucia właśnie względem na przykład czytania rzeczy, które zrobił autor, który no ma coś na sumieniu. I jak bardzo udaje wam się, nie wiem, oddzielić tutaj to co pisał od tego, co robił w życiu prywatnym. I podobnie, ja jest coraz bardziej przychylam ku temu, że to oddzielanie jakby to nie jest coś, co defaultowo jest wiesz, najbardziej właściwą opcją, nie? Ale na pewno nie jest jedyną słuszną, więc to już zależy od każdego z was. No dobra, słuchajcie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych komiksów, o których mówiliśmy wcześniej, bo może, nie wiem, jakiś tytuł zabrzmiał niezrozumiale albo coś takiego, no to pytajcie w komentarzach, ewentualnie możemy rozwinąć jakieś kwestie za pomocą dodatkowych tutaj Q&A, możecie nam zadawać pytania za pomocą tipów lub superchatów i link do tipów macie w opisie, napisy.pl/hajs, a my się z wami żegnamy. Był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.